Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Na początku zastrzeżenie, które trzeba poczynić. Nazwa audycji Kierunek Europa nie odnosi się do geografii, tylko do wartości duchowych. I one to sprawiają, że centrum Europy jest dzisiaj na Ukrainie, która porządku europejskiego broni, owego ducha europejskiego broni przed barbarzyńcami. Stara grecka historia wraca. Walka Greków z Imperium Perskim. Dzisiaj moim gościem jest pan Grzegorz Górny. Eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy, autor 35 książek drukowanych w wielu językach. Rzeczywiście dorobek jest imponujący. Znawca szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji, historii papiestwa i generalnie Kościoła katolickiego, a także prezes Fundacji Polska Wielki Projekt. Mógłbym dalej wyliczać tą rzeczywiście imponującą ilość sukcesów. Panie prezesie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, przywołałem właśnie historię Grecji. Ja wiem, że wtłaczanie myślenia w takie mechanizmy analogii bywa dość naciągane, ale coś chyba na rzeczy jest, tak? Ten wieczny konflikt głęboki między Wschodem i Zachodem, w tym wypadku oczywiście ujawnił się teraz w postaci wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co pan, panie redaktorze, sądzi o takich przywołania historycznych?
No można powiedzieć, że jest to konflikt cywilizacji europejskiej z cywilizacją turańską albo eurazjatycką. Zresztą sam Władimir Putin i jego takie zaplecze intelektualne mówi, że Rosja sama w sobie jest cywilizacją, że nie jest tylko krajem, nie jest tylko narodem, ale jest cywilizacją. Jeden z najważniejszych politologów międzynarodowych, Siergiej Karaganow, uważany za taki mózg dyplomacji kremlowskiej, on mówił, że my jesteśmy taką mieszanką Azji i Europy, ale w większym stopniu jednak Azji niż Europy. Jak się czyta takie manifesty tego ruchu eurazjatyckiego, to można natknąć się tam na takie porównania historyczne odwołujące się właśnie do wojen grecko-perskich, że ci Eurazjaci mówią, no Persja to jesteśmy my, a nie Grecja. Bo my jak w szkołach uczymy się o bitwie pod Salaminą, pod Termopilami czy pod Maratonem, to my utożsamiamy się z Grekami, że my to jest Perykles, my to jest Leonidas. A oni mówią, nie, my to jesteśmy Xerxes. To my atakujemy na Greków. Więc tego typu odwołania, obecne właśnie w tej rosyjskiej publicystyce eurazjatyckiej, pokazują, że oni mają poczucie więzi właśnie w większym stopniu z tą cywilizacją eurazjatycką, czy jak mówił Felix Koneczny, turańską, niż z europejską, dlatego że cywilizacja rosyjska jest w dużej mierze dziedzicem cywilizacji tataro-mongolskiej, Złotej Ordy. Dlatego że Księstwo Moskiewskie 240 lat było pod panowaniem Mongołów, Złotej Ordy i odziedziczyło wiele koncepcji politycznych, struktur społecznych, podstawowych pojęć, a przede wszystkim stosunku do władzy, własności, prawa i moralności odziedziczyło właśnie od Tataromongołów. W związku z tym to była zupełnie inna tradycja polityczna, ale także cywilizacyjna niż ta, która ukształtowała Europę.
Ale znaczy barbarzyńcy, czyli ci, którzy nie mówią po grecku, jeśli odwołać się do źródeł słowu, oni się nie pojawili, nie są tylko na wschodzie, ale niestety w obrębie jakby naszej cywilizacji zachodniej zaczyna pojawiać się też rodzaj, powiedziałbym, barbarii. Pisała zresztą o tym Hannah Arendt w swoich korzeniach totalitaryzmu proroczo. Zwróciłem uwagę na pana tekst na portalu W Polityce o aresztowaniu Wielkiej Brytanii Isabel Wagans-Price. Za co? Za myślenie. Czyli to, co jest jakby podstawową, fundamentalną zasadą no, pewnej wolności, suwerenności, godności jakby człowieka, zostaje zakwestionowany. Zresztą pan w swojej publicystyce ma taką zdolność wynajdywania takich, powiedziałbym, momentów bardzo jakby istotnych, jakby zapowiadających, niestety, powiedziałbym, pewne negatywne procesy, znaczy, które się dzieją już, a które, powiedziałbym, no, ludzie niezajęci właśnie śledzeniem tych duchowych peregrynacji Europejczyków, no, nie mogą zobaczyć. Pan to widzi. I to nie jest wizja krzepiąca. Być może przesadzam w tym pesymizmie.
Pewne procesy społeczne są nieuchwytne w tym sensie, że nie da się bardzo często wyznaczyć ich początku albo takich cezur będących pewnymi etapami, ponieważ mamy do czynienia ze zjawiskami płynnymi, które się cały czas dzieją. Na przykład jakieś kilkadziesiąt lat temu jeszcze pewne zachowania były uważane powszechnie za wynaturzenia, za dewiacje. Dzisiaj są one pewną normą kulturową, normą prawną, normą cywilizacyjną. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy w stanie wskazać moment, w którym momencie zaszła ta zmiana? Że było tak, a teraz jest tak. No nie jesteśmy w stanie, dlatego że jest to pewien ciągły proces. Ale tym niemniej da się w tym procesie wyodrębnić pewne takie wydarzenia, które nabierają wymiaru symbolicznego. I to wydarzenie, które pan wspomniał, czyli aresztowanie tej Angielki tylko dlatego, że stała na ulicy i o czymś myślała, bo tutaj nie chodzi o to, że ona manifestowała, że ona demonstrowała, że trzymała jakiś transparent. Ona nawet nie poruszała ustami, tylko stała z zamkniętymi oczami, z zamkniętymi ustami i milczała, ale w myślach się modliła, bo wiadomo, że modlitwa jest myślą. I okazało się, że ona została aresztowana tylko za to, co było w jej głowie, czyli nie za żaden czyn, ale właśnie za to, że odważyła się myśleć, ale myśleć w inny sposób niż to uznano za dozwolone. I myślę, że to jest rzeczywiście taki sygnał alarmujący, to wydarzenie, które opisałem.
Znaczy Orwell się zmaterializował jednym słowem.
Tak, czyli mamy do czynienia z tak zwaną myślozbrodnią. Czyli zbrodnią jest myślenie w inny sposób niż na to zezwalają władze. Tak właśnie opisywał to George Orwell w swojej antyutopii i okazuje się, że ta antyutopia dzisiaj przyobleka realne kształty.
Aha, czyli wolności pełzające, jakby odbieranie wolności tak, żeby uczestnicy życia społecznego tego nie zauważyli. Ja przypominam sobie taką rozmowę z dyrektorem kształcenia kadr politycznych z Paryża, jakieś 2 czy 3 lata, który tutaj był na dyskusji związanej właśnie z obliczem jakby Europy, jeszcze przed wybuchem wojny i on był zachwycony tą swobodą i wolnością, z jaką profesorowie myślący kategoriami konserwatywnymi, czy kategoriami klasycznego liberalizmu, że to już jest niemożliwe we Francji.
Ja wielokrotnie się spotykałem zresztą z takimi opiniami uczestników debat publicznych z Anglii, Belgii, Holandii czy innych krajów zachodnich, którzy przyjeżdżali do Polski i byli zdziwieni tak szeroką przestrzenią wolności słowa, zwłaszcza w debatach akademickich, jaka panuje w Polsce. I oni sami mówili, że tego typu debaty u nich w ojczyznach byłyby nie do pomyślenia.
Pisze pan też o wybitnym psychologu społecznym, Kanadyjczyku, któremu grozi profesorowi Petersonowi, któremu grozi utrata licencji zawodowej. No właśnie, za przekroczenie poprawności politycznej. Zresztą przypomina się też tutaj kazus profesora Rogera Scratona, tak, który był skazany na ostracyzm, powiedziałem, towarzyski w Wielkiej Brytanii. Tak, niby kraj wolności, a konserwatysta myślący pięknie i logicznie, no ale niezgodnie z dominującą, powiedziałem, doktryną poprawności politycznej, no jest po prostu wykluczany. No, wydaje się to być niemożliwe, tak, że w Albionie, no, w końcu w córce demokracji, przypomina Wielka Karta Wolności 2015, tam dokonują się takie, powiedziałbym, rzeczy, tak masowa jakby ideologizacja elit umysłowych. No zjawisko, powiedziałbym, przerażające, panie redaktorze.
No nieprzypadkowo wspomniał pan o Jordanie Petersonie, kanadyjskim psychologu klinicznym, który jest obserwowany w mediach społecznościowych przez 15 milionów stałych obserwatorów i on z powodu tego, że mówi rzeczy niepoprawne politycznie, został wezwany do tak zwanej reedukacji, czyli musi przejść pewną liczbę kursów uświadamiających, żeby odnowiono mu licencję psychologa klinicznego. On zapowiada, że nie podda się tej reedukacji i uważa tego typu działania za szykany i za próbę wywarcia presji na nim, żeby odstąpił od głoszenia tych poglądów, które nie podobają się temu mainstreamowi w Kanadzie. Więc ciekaw jestem, jak potoczy się dalszy ciąg tej historii.
Znaczy to przypomina tak zwane samopokajanie, tak? W tradycji, no powiedziałem, bolszewickiej. Czyli publiczne złożenie samokrytyki po to, żeby zostać ponownie przyjętym do tak zwanych oświeconych czy wiedzących. No jest to po prostu rzeczywiście no, pełzająca nowa forma komunistycznego terroru, jeszcze delikatnego i miękkiego.
To jest rzeczywiście forma upokorzenia człowieka. Tutaj w tym przypadku człowieka o wybitnym dorobku naukowym i o dużym oddziaływaniu medialnym, społecznym. Natomiast ci, którzy go w ten sposób traktują, bardzo często odwołują się do myśli marksistowskiej. To znaczy, że mamy do czynienia z pewnym neomarksizmem, który jest bardzo modny, bardzo popularny, zwłaszcza na zachodnich uniwersytetach i zwłaszcza na kierunkach humanistycznych. I można powiedzieć, że ten nurt dyktuje dzisiaj tę hegemonię kulturową, z którą mamy do czynienia. Czyli on sprawia, że pewna narracja w przestrzeni publicznej staje się dominująca i ta narracja hołduje ideałom politycznej poprawności.
A wydawało się, że marksizm po 1989 roku no właściwie stracił rację bytu. Okazuje się, że nie. Po chwilowych zawirowaniach no, wybuch w postaci, no rzeczywiście mówi się o tak zwanym marksizmie kulturowym, tak? O tej szkole frankfurckiej jako źródła tej infekcji, czy też bardzo popularne swego czasu deridianizm, tak od Deridy na amerykańskich uniwersytetach.
Można powiedzieć, że marksizm w swoich dziejach miał takie trzy etapy. Pierwszy to był marksizm anarchistyczny, poczynając od manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, bo oni twierdzili, że ideałem jest powrót do społeczeństwa bezklasowego, czyli do takiej wspólnoty pierwotnej, gdzie będzie własność wspólna, nie będzie własności prywatnej, ale także gdzie zaniknie państwo narodowe. I to trwało 70 lat, do roku 1917, kiedy bolszewicy zdobyli władzę w Rosji. I wtedy Lenin napisał książkę Państwo i rewolucja, odszedł od zasad marksizmu anarchistycznego i sformułował nową tezę marksizmu państwowego, że da się zbudować komunizm w ramach jednego państwa, no i to jest ta dyktatura proletariatu z przewodnią rolą partii. I minęło kolejne 70 lat, komunizm upadł i nastąpiło kolejne przepoczwarzenie, trzecia faza, czyli jest ten komunizm, marksizm kulturowy, który się wyraża przede wszystkim w tak zwanej wojnie kulturowej. Tutaj można powiedzieć, że takim czołowym prekursorem ideologicznym tego nurtu był główny ideolog i współzałożyciel włoskiej partii komunistycznej Antonio Gramsci z tym swoim postulatem długiego marszu przez instytucje. I właśnie po 1989 roku, kiedy komunizm w wielu krajach tracił to poparcie państwa, a w związku z tym tej machiny przymusu, to on główną aktywność skierował w sferę kultury. Stąd właśnie dzisiaj ten marksizm kulturowy, o którym pan mówi.
Tradycja wolności, niech będzie. Szukając ilustracji muzycznej do naszej rozmowy, pomyślałem o Egmoncie Beethovena. Posłuchajmy opowieści o bohaterskim Egmoncie walczącym z hiszpańską nawałą w Flandrii w wieku XVI-XVII. Tak, jest oddech, jest przestrzeń w tej muzyce. Ja przynajmniej czuję ducha wolności, który jest charakterystyczny dla właśnie epoki romantycznej. Wtedy to wydawało się być czyste.
No ale już wtedy byli pewni myśliciele, twórcy, którzy potrafili swoją profetyczną myślą sięgnąć do przodu. I na przykład to, co pisał Zygmunt Krasiński na temat Rosji, komunizmu, bo on już w bardzo takiej konkretnej formie potrafił przekazać to widmo komunizmu, które jeszcze nie zostało wtedy opisane, skonceptualizowane przez Marksa i Engelsa, ale on jednak już trafnie przewidywał przyszłość. Więc są też takie duchy profetyczne, które potrafią antycypować, ale zarazem przestrzegać przed tym, co może nadejść.
To znaczy, co inteligentniejsi myśliciele francuscy, widząc, co dzieje się w czasie rewolucji, też weszli na pozycje bardzo takie, powiedziałem, znaczy konserwatyzm w ogóle rodzi się jako odpowiedź na rewolucję, na szaleństwa w rewolucji.
Najwybitniejszy myśliciel konserwatywny na Wyspach Brytyjskich, Edmund Burke, wydał tłumaczenie Konstytucji 3 maja, już w 1791 roku, proszę sobie wyobrazić, W tym samym roku, w którym wyszła konstytucja, została ogłoszona konstytucja 3 maja, ona się doczekała aż 3 wydań na język angielski. Wstęp do nich napisał właśnie Edmund Burke, który przeciwstawił sobie 2 rewolucje. Krwawą rewolucję francuską i polską rewolucję pokojową, której wykwintem była konstytucja 3 maja i on twierdził, że właśnie świat powinien podążać drogą polską, a nie francuską, która jest drogą pokojową, zmian dokonywanych w sposób cywilizowany poprzez reformy, a nie poprzez krwawą łaźnię. I my o tym bardzo często, tym naszym dziedzictwie kulturowym zapominamy, ponieważ to nasze oświecenie miało zupełnie inny kształt niż to oświecenie francuskie, gdzie symbolem była ta gilotyna i toczący się po bruku głowy wrogów ludu, a w Polsce symbolem naszego oświecenia jest chociażby ta wizja odmalowana, ta scena odmalowana przez Jana Matejkę, czyli tego triumfalnego pochodu posłów Zamku Królewskiego do kolegiaty świętego Jana, by zaśpiewać dziękczynne Te Deum Laudamus. Dwie różne wizje średnio oświecenia.
Owszem, no bo też oświecenie polskie było inspirowane w dużej mierze przez Kościół katolicki. Konarski. Tutaj w Poznaniu jest taka jasna postać, mianowicie ksiądz Rogaliński, który no, był też astronomem.
Ale w ogóle polskie oświecenie robili głównie księża, bo jak przejrzymy ten spis nazwisk, począwszy od biskupa Ignacego Krasickiego, poprzez Hugo Gołątaja, Stanisława Staszica, Stanisława Konarskiego, Grzegorza Piramowicza, to zauważymy, że to jest cała plejada duchownych. I być może dlatego to polskie oświecenie nigdy nie przybrało takiej niszczycielskiej furii, jak właśnie we Francji.
Wracamy do wojny kulturowej. Ona jest bardzo, powiedziałbym, obecna w świecie Zachodu. Jest to w gruncie rzeczy walka między wolnością, demokracją, a coraz bardziej atrakcyjnym, chociażby modelem chińskim zarządzania, że oligarchia, widząc skuteczność, a nie biorąc pod uwagę konsekwencji, nazwijmy to duchowych, dla wolności, chętnie by po taki model sięgnęła. Pisze pan też o tym w swojej publicystyce. Na przykład spór dotyczy zautomatyzowanego systemu kredytów społecznych, który właśnie Peterson uważa za coś, co byłoby straszne, jeżeli by się upowszechniło w świecie Zachodu. To są realne, bardzo realne zagrożenia. To nie są żarty, proszę państwa.
Najpierw chciałbym się odnieść do tego pojęcia wojna kulturowa, ponieważ można je potraktować jako oksymoron. Bo z jednej strony mamy wojnę, czyli taki żywioł niszczycielski, a z drugiej strony kulturę, które tak naprawdę buduje cywilizację. Więc co ma wspólnego wojna z kulturą? I tutaj trzeba przypomnieć, że to pojęcie wojny kulturowej wiąże się właśnie głównie z myślą Antonio Gramsciego, czyli tego głównego ideologa komunistycznego, który wyznaczył kulturę jako pole wojny. I to jest zupełne nowum, bo czasami się zarzuca konserwatystom, że to oni prowadzą tą narrację o wojnie kulturowej, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o powstanie tej myśli i o to tworzenie tych nurtów, to tak naprawdę prekursorem są ci marksiści kulturowi na czele z Antonio Gramsciem, bo to oni wymyślili ten koncept wojny kulturowej, że kultura staje się narzędziem pewnej wojny ideologicznej, żeby zmieniać świadomość ludzi.
Znaczy, ale pierwotnie zastosowali to bolszewicy, na przykład w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej, żeby rzeczywiście zmienić kulturę, zniszczyć religię, tak? Tą tradycyjną, po to, żeby zatomizować społeczeństwo.
Ale za działaniem bolszewików stał mechanizm przymusu poprzez aparat państwowy. No i tam jednak była eksterminacja całych warstw społecznych. W przypadku tego, co mówił Gramsci, właśnie nie ma być przymusu państwa, nie ma być terroru, tylko ma być oddziaływanie poprzez kulturę. Więc to jest jakby taka zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma nurtami, że tutaj wojna jest sprowadzona do sfery kultury, w związku z tym to oddziaływanie, te narzędzia mechanizmy mają zupełnie inny charakter, co nie oznacza, że nie są także skuteczne, ponieważ celem jest zmiana sposobu myślenia. I Gramsci sam twierdził, że głównym wrogiem socjalizmu jest chrześcijaństwo. Zresztą on definiował socjalizm jako zanegowanie chrześcijaństwa w teorii i zlikwidowanie w praktyce. Więc to była ta definicja socjalizmu według niego. I rzeczywiście widzimy, że ten długi marsz przez instytucje, które on postulował, on się na naszych oczach dokonuje, dlatego że Gramsci twierdził, że żeby zmienić świadomość ludzi, to trzeba przejmować kolejne instytucje kultury, czyli redakcje, uniwersytety, teatr, kino i tak dalej, i nasycać ten przekaz kulturowy pierwiastkami marksistowskimi i w ten sposób zmieniać świadomość ludzi w taki sposób, żeby oni zaczęli myśleć po marksistowsku, ale sami nie zdawali sobie z tego sprawy, że myślą po marksistowsku. Mhm. Czyli tak jak ten pan Jourdain u Moliera, tak, że mówił prozą, a nie wie, że mówił prozą. I to jest bardzo wyraźnie sformułowane w tym programie działania Antonio Gramsciego.
No i konsekwencją tego jest to, że na przykład dzisiaj zakwestionowano fakty biologiczne na przykład, tak, w imię samoświadomości, że no, mamy powrót łysenkizmu na przykład w postaci ideologii gender, ale już nie łysenkizmu tak brutalnego i tak prostackiego, tylko pozornie on się wydaje bardziej no, subtelny.
Tak, bo co ciekawe, łysenkizm mówił, że genetyka nie ma żadnego znaczenia, natura nie ma żadnego znaczenia. Wszystko zależy od tych procesów pewnej manipulacji, oddziaływania zewnętrznego. No i później okazało się, że łysenkizm zbankrutował, ponieważ zbyt wiele faktów zaprzeczało tej teorii. Tym niemniej przez długi czas on dominował, zwłaszcza w krajach sowieckich, dlatego że miał za sobą poparcie aparatu państwa. I wielu też naukowców głosiło kompletne bzdury, wyznając łysenkizm. Terroryzowano wykładowców akademickich, studenci wierzyli w te bzdury i dopiero musiało upłynąć wiele czasu, by to bankructwo łysenkizmu wyszło na jaw. No i tutaj, stosując podobne analogie, można to porównać z tymi ideologiami, które mówią, że jakby natura człowieka nie ma większego znaczenia, czyli na przykład to, że są dwie płci, są dwa rodzaje gamet, męskie i żeńskie, dwa rodzaje chromosomów DNA, dwa rodzaje narządów płciowych, że to wszystko nie ma znaczenia, bo tak naprawdę liczy się kwestia świadomości, wyboru człowieka, a że ten wybór jakby zaprzecza faktom biologicznym, to tym gorzej dla faktów, jak mawiał Hegel. No ale natura ma to do siebie, że jeżeli się ją gwałci, to ona się po pewnym czasie lubi mścić i od natury się nie da uciec.
Jak pana zdaniem wojna na Ukrainie wpływa na tą wojnę kulturową? Czy przyspiesza procesy negatywne?
Ukraina jest w tragicznej sytuacji, bo z jednej strony jest pod presją tej machiny wojennej cywilizacji turańskiej, czyli Rosji, a z drugiej strony to wsparcie, które otrzymuje, ma charakter pewnej kroplówki, że ten sprzęt, ta broń, ta amunicja, ona jest dostarczana bardzo powoli, sukcesywnie. Generalnie zauważmy, że co chwila słyszymy takie wypowiedzi, że Amerykanie uchwali taki pakiet pomocy, Holendrzy to, Niemcy tamto, ale tak naprawdę tylko 30% pomocy, która została zadeklarowana, trafiło na Ukrainę. To znaczy 70% jest jeszcze w sferze deklaracji lub w sferze programów, które są w toku, jakoś są uruchamiane, natomiast nie trafiły jeszcze, ta pomoc jeszcze nie trafiła na Ukrainę. Na tym tle wyjątkiem jest Polska, gdzie generalnie prawie 100% tego, co państwo polskie zadeklarowało, to wysłało na Ukrainę. No, mistrzem świata w obiecywaniu i niedotrzymywaniu tych obietnic są Niemcy, że gdyby wziąć pod uwagę to, co oni obiecali, to byliby po Stanach Zjednoczonych na drugim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, ale de facto większość to są tylko obietnice i w związku z tym nawet pojawił się taki termin na Zachodzie od nazwiska kanclerza Scholza, szolcowanie. I cóż znaczy szolcowanie? Otóż najpierw obiecywanie, a potem wynajdowanie różnych pretekstów, żeby się z tych obietnic nie wywiązać.
Znaczy można powiedzieć tak, że wektory geopolityczne i pewne nawyki mentalne narodów, które są z natury rzeczy egoistyczne, są po prostu stałe i wojna to ujawnia. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, bo nasz czas dobiegł końca. A na zakończenie dla większej mobilizacji proponuję początek Symfonii Jowiszowej Mozarta, C-dur, która właśnie w sposób najpełniejszy wyraża takiego europejskiego, cudownego ducha. Moim gościem był pan redaktor Grzegorz Górny, prezes Fundacji Polska Wielki Projekt, eseista, pisarz, reżyser telewizyjny. Dziękuję jeszcze raz, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.